Naszym gościem jest pani Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina, pełnomocnik inicjatywy Zatrzymaj Aborcję. Witam panią serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Mówi się już trochę o sukcesie obrońców życia. W ciągu 5 tygodni pod projektem ustawy, który wykreśla przesłankę eugeniczną, podpisało się 200 tysięcy osób. Aby zgłosić projekt do Sejmu jako inicjatywę obywatelską, trzeba zebrać co najmniej 100 tysięcy podpisów, więc próg przekroczony. Inicjatorem jest właśnie akcja Fundacja Życie i Rodzina.
To jest bardzo ciekawa sytuacja, bo zobaczyliśmy, że napływa bardzo dużo przesyłek przez te 5 tygodni i pomyśleliśmy, że warto policzyć, czy już nie przekroczyliśmy tego progu 100 tysięcy. I to się okazało, że przekroczyliśmy 200. I powiem państwu, jak wyglądało to w ubiegłych latach, bo mniej więcej po 5 tygodniach zbiórki w poprzednich inicjatywach, w których ja brałam udział, ja miałam w ręku na przykład 20 tysięcy na tym etapie, tak? I wyglądaliśmy w Polskę, wyglądaliśmy listonosza, patrzyliśmy, kiedy przyniesie podpisy, one rzeczywiście na końcu spływały, były to zawsze dobre wyniki w granicach 400-500 tysięcy. Natomiast w tym momencie obserwujemy tak ogromne poruszenie, jest wśród Polaków tak duża wola uchwalenia tej ustawy, że po 5 tygodniach mamy 200 tysięcy. Dla porównania feministki, które wystartowały 1,5 miesiąca przed nami i one w zasadzie za kilka dni muszą swój projekt złożyć. Ostatnie informacje od nich sprzed kilku dni to jest 150 tysięcy pod ich projektem, więc tutaj naprawdę myślę, że jeśli chodzi o obronę życia, Polacy nie zawiedli i to jest taki bardzo optymistyczny sygnał, ale oczywiście tych podpisów trzeba znacznie, znacznie więcej, bo to jest potem argument w parlamencie.
Pani jest też matką, chciałem zapytać, bo wielu mogłoby to traktować jako takie kolejne starcie dobrej i złej strony, kolejna jakaś gra czy rozgrywka polityczna. Jak na to patrzeć? No bo to też kolejny raz państwo czy Polacy starają się o jeden krok dalej pójść w obronie życia. Najlepiej gdybyśmy w Polsce mogli nie zabijać żadnego dziecka, tak? Żebyśmy mieli taką świadomość, żeby nie było, że na ulicach nawet są tacy, którzy podnoszą głos i mówią, jesteśmy za zabijaniem, bo niektórzy, no aborcja, tak różnie próbuje się to kamuflować, ale taka jest też prawda, że no występują ludzie i mówią, jesteśmy za zabijaniem dzieci pod sercem matki i szukamy tylko argumentów, powodów, które by w jakiś sposób usprawiedliwiały to. No i co jeszcze chcielibyśmy podpisać, to czy wpisać na listę taką wolnościową, tak, że my mamy prawo do decydowania jako ludzie o tym, czy drugi ma prawo do życia, czy też nie, z jakichś przesłanek.
Tak, oczywiście jest taka pokrętna retoryka lewej strony, ale tutaj ojciec poruszył kilka tematów i krótko bym się chciała odnieść. Po pierwsze, możliwość zabicia drugiego człowieka nie jest żadną wolnością, jest pseudowolnością, jest jakąś karykaturą wolności. Tak naprawdę państwo ma za zadanie chronić przede wszystkim 3 obszary, czyli życie człowieka, jego wolność osobistą i jego majątek. I to są z tych trzech obszarów prawo do życia jest absolutnie podstawowe, bo jeżeli to prawo zanegujemy, to absolutnie wszystkie inne prawa odchodzą w niebyt. Jeśli chodzi o lewicę, która sobie na ulicach krzyczy, że chce zabijać wszystkich bez wyjątku, to tutaj też trzeba troszeczkę odczarować ten strach, który w zeszłym roku został wywołany tutaj po stronie naszej prolajferskiej i konserwatywnej. Ja widzę, że wiele osób cały czas myśli takim schematem, że co to będzie, bo na ulicy wyjdą feministki. Taki krzykliwy margines zawsze będzie. I tego krzykliwego marginesu nie należy stawiać jako punkt odniesienia i nie należy się nim przejmować. W zeszłym roku na protesty w październiku trafiło do Polski 1 000 000 złotych od organizacji George'a Sorosa. I tam absolutnie nie były to protesty oddolne, spontaniczne, tylko była to histeria wywołana metodami socjologicznymi przy pomocy określonych technik marketingowych. Wyprowadzono tych ludzi na ulicę. Często ci ludzie w ogóle nie wiedzieli, po co oni tam poszli. Często dziewczyny czy młode kobiety, które tam szły, były przekonane, że idą bronić obecnej ustawy, a potem się okazywało, że cały protest jest organizowany pod hasłem poszerzenia dostępu do aborcji. I to były też hasła, z którymi ta większość się nie identyfikowała. A tutaj drugie zjawisko, które zachodzi w obszarze protestów lewicowych, obserwujemy takie wypalanie się tych protestów. W tym roku na rocznicę czarnych protestów również były organizowane manifestacje uliczne i te manifestacje uliczne były bardzo nędzne. W Warszawie było rzeczywiście kilka tysięcy osób, widać było, że to są osoby zwiezione z całej Polski, ale już takie miasta jak Poznań, Toruń, Lublin, czy Puławy, gdzie przyszło 15 osób, Katowice, gdzie była dosłownie garstka i nawet przedstawiciele czarnego protestu wypowiadali się do mediów, że są załamani tą niską frekwencją. To się wypala, to nie ma przyszłości. Coraz więcej ludzi widzi, że lewica manipuluje opinią publiczną, bo z jednej strony mówi, że broni ustawy obecnie obowiązującej, z drugiej strony przykleja do tego te swoje postulaty zabijania wszystkich i każdego i na życzenie. Ludzie się chyba troszeczkę budzą i już im nie wierzą.
No właśnie pytanie, jak jest z tą świadomością, tym upominaniem się o życie? Mówimy 200 tysięcy, może być zawsze więcej, bo jest jeszcze ten wzór karty, można znaleźć na stronie zatrzymajaborcje.pl i podpisać należy tak do połowy listopada. Pod koniec przyszłego miesiąca trafią one też do Sejmu. I jak to właśnie jest? Bo niektórzy tak może trochę pytanie, czy tracą ducha, że to kolejny raz i tak cały czas się bijemy w zasadzie o to samo, jak długo to jeszcze będzie trwało, a przecież no, nie bijemy się o błahą sprawę.
Jeżeli ktoś się zastanawia, czy się podpisać, to niech zastanowi się w takich kategoriach. Podpisanie się na tej karcie, łącznie z wydrukowaniem jej, nie zajmie więcej niż minutę. To jest naprawdę gest dobrej woli i to gest, który nie kosztuje wiele. Z drugiej strony, co z tego, że stawiamy projekt antyaborcyjny kolejny raz? W dalszym ciągu giną dzieci. W dalszym ciągu te dzieci są poddawane bardzo brutalnej procedurze bez znieczulenia, rozrywane na kawałki albo duszone środkami farmakologicznymi w taki sposób, żeby nie przeżyły przedwczesnego porodu. To jest naprawdę bardzo drastyczna procedura i aborcje eugeniczne, o których rozmawiamy, czyli te ze względu na niepełnosprawność dziecka, odbywają się w 5. i 6. miesiącu ciąży, bo wtedy diagnozuje się dziecko prenatalnie. Naprawdę to, że ktoś podpisał się 2 albo 3 razy w ubiegłych latach, to nie znaczy, że nie ma tego zrobić ponownie. Trzeba tych ludzi ratować. Dalej ich trzeba ratować, bo dalej obowiązuje to drakońskie prawo. Jeśli chodzi o cały kontekst polityczny, to ja myślę, że w tym roku jest ten kontekst dość korzystny, bo są i deklaracje polityków obozu rządzącego, że aborcję eugeniczną trzeba zlikwidować. Ostatnio jest taka deklaracja ze strony pana prezydenta, że jeżeli ta ustawa do niego na biurko trafi, to ją podpisze. Naprawdę mam takie poczucie, że nie robimy tego wszystkiego na darmo.
Czego pani spodziewałaby się też od medyków?
Od medyków?
No bo taka wspólna odpowiedzialność też za siebie i lekarza, za matkę, ojca, bo tutaj nie możemy jakoś rozdzielić, prawda, kobiety pozostawić samej.
Oczywiście.
Chociaż może feministki też chciałyby tak, żeby same, ale tak naprawdę z racji tego, że mężczyzna się wycofuje, a powinien zająć stanowisko, bo to też jego dziecko. No a w drugą stronę właśnie my i medycy, czy medycy i my.
Tutaj trzeba zrobić też rozgraniczenie w środowisku medycznym. Rzeczywiście w środowisku medycznym jest kilku głośnych, rozpoznawalnych promotorów aborcji. Można podejrzewać, że nie robią tego zupełnie bezinteresownie. Natomiast wielu lekarzy jest tak naprawdę ofiarami obowiązywania tej ustawy, bo oni nie chcą aborcji wykonywać. Dla nich to nie jest teoria. Dla nich to nie jest coś takiego jak tutaj dla większości słuchaczy, że przez 10 minut posłuchają sobie w radiu, jaka to jest straszna rzeczywistość. Tylko dla nich to jest taka rzeczywistość, że jak wypiją rano w dyżurce kawę, to kieruje się ich do sali numer jeden i tam właśnie zabijają dziecko. I oni w tym zabijaniu dziecka mają wziąć udział. To jest rzeczywistość absolutnie straszna i porażająca. Wielu lekarzy ma problemy ze skorzystaniem z klauzuli sumienia, a nawet jeżeli z niej skorzysta, to jest odsunięte od wykonywania tego zabiegu i idzie za ścianę wykonywać inny zabieg ratujący życie, ale cały czas ma świadomość, że za tą ścianą jego kolega po fachu, z którym przed chwilą tę kawę w dyżurce pił, właśnie zabije małego człowieka. Klauzula sumienia tak naprawdę nie rozwiązuje tego problemu. A jedyne, co można zrobić, żeby lekarzy uratować przed tą traumą, ja nie mam tutaj wątpliwości, że jest to trauma dla wielu z nich, to jest zakazać aborcji, po prostu nie pozwalać na robienie takich rzeczy w polskich szpitalach, bo to krzywdzi wszystkich, to krzywdzi dzieci, matki, ojców, rodzeństwo, bo rodzeństwo też w końcu się dowie, że taka historia w rodzinie miała miejsce i to jest też obciążające. Krzywdzi i demoralizuje personel medyczny, to sprowadza medycynę na tory, z których ona powinna być natychmiast cofnięta.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Sił życzę.
Dziękuję serdecznie.
Na co dzień.
Wzajemnie.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem była pani Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina, pełnomocnik inicjatywy Zatrzymaj Aborcję.